Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Januszkiewicz, jestem profesorem w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS i witam Państwa na naszym kolejnym webinarze Strefy Zarządzania. A dziś będziemy rozmawiali o crowdfundingu, czyli jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes, a moim i Państwa gościem jest Tomek Hołast, współzałożyciel serwisu zrzutka.pl. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, bardzo miło.
Witam również wszystkie osoby, które są z nami online i zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w naszym dzisiejszym webinarze. Możecie Państwo w trakcie naszego webinaru zadawać pytania, komentować również to, o czym będziemy rozmawiali. Ja postaram się wszystkie pojawiające się pytania zaadresować do naszego gościa i mam nadzieję, że uda nam się na nie odpowiedzieć. Tomku, jeśli możemy zacząć jak zwykle od początku. Mamy dzisiaj sytuację nietypową, jest to wyjątkowy webinar, ponieważ spotykamy się na Skype'ie, ale mam nadzieję, że w tej bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni takie zgromadzenie jest jak najbardziej właściwe. Więc pierwsze pytanie, czym jest crowdfunding i na jakiej zasadzie działa? Gdybyś mógł powiedzieć w dwóch słowach, czego dotyczy ten proces.
Crowdfunding to jest jednoczenie się ludzi wokół pewnej idei, celu, która wymaga do swojego zaistnienia środków finansowych i polega na pewnej dobrowolności. Czyli jeśli pewna grupa chce wesprzeć dany cel finansowo, może to zrobić właśnie na drodze crowdfundingu.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to są pewnego rodzaju zachowania prospołeczne, że chcemy wesprzeć kogoś, chcemy komuś umożliwić realizację jego celu. Czy to określiłbyś to w ten sposób?
Zdecydowanie tak. Zresztą jakby crowdfundingu nie byłoby w obecnej formie takiego, jak nie właśnie media społecznościowe, a one sprowadzają się do tych relacji społecznych.
Jasne. Gdybyśmy mogli w takim razie zastanowić się, kto i na jakie cele może zbierać pieniądze w ten sposób, ponieważ są pewne wyobrażenia na temat takich najbardziej charakterystycznych akcji, natomiast myślę, że twoje spektrum, twoja perspektywa jest znacznie, znacznie szersza. Gdybyś mógł nam powiedzieć trochę na ten temat.
Dobrze, to znaczy kto, to w zasadzie każdy, bo nawet osoby nieletnie za przyzwoleniem rodziców mogą zbierać środki i wypłacać je na konta swoje bądź rodziców. Na co? Też powiem na wszystko. W zasadzie wszystko, co jest dozwolone przez prawnie dozwolone. Jedynie cele prawnie niedozwolone nie mogą być realizowane na naszej platformie, jak i na innych platformach. Spektrum jest bardzo szerokie. Od prezentów dla znajomych, poprzez pomoc charytatywną, poprzez biznes, poprzez wspieranie organizacji społecznych bądź organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Naprawdę bardzo szerokie spektrum.
Czyli tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia nas może ograniczyć. Jest to z jednej strony bardzo uniwersalne narzędzie, a z drugiej strony jest to też bardzo egalitarne, bo tak jak wspomniałeś, również osoby nieletnie mogą zacząć realizować swoje marzenia, swoje pasje z pomocą innych.
Tak jest, tak jest.
Zastanówmy się w takim razie, jak zrobić, żeby się udało. I teraz jeśli mówimy, że crowdfunding jest pewnego rodzaju, jest w pewnym sensie związany z takimi zachowaniami prospołecznymi, to psychologowie społeczni od dawna już budują modele, tak? Jakie zachowanie ma szansę zyskać nasze wsparcie, czy w jakich sytuacjach możemy liczyć na pomoc ze strony innych. I tutaj dwa nazwiska najczęściej pojawiają się, są to nazwiska Latany i Darleya, i oni punktują kilka takich czynników, czy też wymieniają kilka czynników, które muszą się wydarzyć, żeby doszło do pomocy ze strony innych. Gdybyśmy mogli spojrzeć na crowdfunding i na twoje doświadczenia z tym procesem właśnie przez pryzmat tego modelu, tej teorii. Więc pierwszym punktem jest zdarzenie, jest fakt, że zdarzenie musi zostać zauważone przez innych. Czy od tego powinniśmy zacząć?
Tak, możemy od tego zacząć, ale przede wszystkim musi zaistnieć jakiś cel. Ten cel oczywiście musi zostać zauważony, więc możemy zacząć od zauważenia. Nie będzie tej społeczności, jeśli nie będzie świadomości.
To teraz gdybyśmy mogli się zastanowić, co możemy zrobić, żeby ta nasza inicjatywa została zauważona przez innych, bo zakładam, że mam jakiś cel, uważam, że on dla mnie jest ważny, teraz co zrobić, żeby inni również mieli szansę o nim się dowiedzieć?
Przede wszystkim musimy do nich dotrzeć, do odbiorców. Najwygodniejszą, najszybszą formą dotarcia są media społecznościowe, czyli to poprzez kanały takie jak Facebook czy media online, gdzie można umieścić link do własnej akcji, spotykają się z najlepszą efektywnością, jak również społeczności, które je udostępniają, bo taki potencjalnie niewiele warty like, czy to komentarz pod wpisami w mediach społecznościowych może zdziałać bardzo wiele, bo dzięki temu algorytmy, które stoją za tymi narzędziami, pozwalają na bycie zauważonym na tych naszych tak zwanych tablicach. I to nieważne, czy to będzie tablica na Instagramie, Twitterze, Facebooku, tak naprawdę to algorytmy w tle decydują o tym, co widzimy, a im większa społeczność się angażuje, im jest nam bliższa, tak powiedzmy relacyjnie, tym prędzej dana informacja do nas dotrze. Więc tak się buduje zasięgi akcji crowdfundingowych.
Czyli tutaj jak najbardziej to rozszerzenie tego zasięgu będzie działało na korzyść. Drugi punkt to jest, według tego modelu, to jest interpretowanie, zdarzenie musi zostać zinterpretowane jako kryzysowe, czy takie, które wymaga z naszej strony interwencji. I tutaj z jednej strony wspomniałeś o tym, że oczywiście budowanie zasięgu akcji jest bardzo ważne, ale z drugiej strony jako odbiorca możemy mieć takie poczucie, że tych akcji jest bardzo dużo. I teraz w sytuacji, kiedy otacza nas zbiórka na jeden cel, na drugi, na trzeci cel, jak twoim zdaniem można się wybić na tym tle? Czyli jak zbudować takie poczucie u odbiorcy, że to nasza akcja naprawdę wymaga wsparcia?
Myślę, że trzeba trochę tak jak z marketingu, trzeba dobrze dobrać swoją grupę docelową. Wspomniałem wcześniej o tych algorytmach, one starają się dobierać same te grupy docelowe, ale to my musimy wiedzieć, do kogo ten przekaz kierujemy. I z tym naszym celem, nasza grupa docelowa, czy to będą przyjaciele, znajomi, rodzina, oni bardzo często się z naszym celem identyfikują, ale już jeśli idziemy dalej, poszerzamy te kręgi, to osoby albo się będą identyfikować z naszym celem tak, że jest im bliski pod względem wartości, hobby, czy też jakby współodczuwania, albo nie. Jeśli nie, jest mało prawdopodobne, że się zaangażują. Ten aspekt tutaj, tego, że to jest sytuacja kryzysowa, bardzo często się sprawdza w sytuacjach, kiedy mówimy o akcji charytatywnej. Ale są akcje niekoniecznie charytatywne, tym kryzysem może być ten upływający czas. Czyli jeśli do tego czasu tego nie wykonam, no to już jakby nie będę w cudzysłowie w paczce, przykładowo wręczenie prezentu. Więc będę musiał poza tą grupą wręczyć coś mniejszego niż wspólnie ze znajomymi, z którymi się identyfikuję. Więc jak najbardziej kryzys, czy to będzie określone tym tak zwanym deadline'em, upływającym czasem, czy niepowodzeniem projektu, jeśli nie zbierzemy środków, jest jak najbardziej bardzo istotny i właśnie identyfikacja z celem, że musi być on nam bliski, zrozumiały i wiarygodny.
Tutaj wspomniałeś też o angażowaniu, przynajmniej na tym pierwszym etapie, osób z najbliższego otoczenia. Czy możemy w takim razie przyjąć, że jeśli mamy właśnie mnóstwo akcji wokół siebie i teraz ta decyzja, do której przystąpić, czy którą wesprzeć, może być też podyktowana tym, czy to jest akcja, którą inni również uznali za istotną. Bo to jest trochę tak, że funkcjonujemy w pewnym społeczeństwie i podlegamy wpływowi na przykład wpływu normatywnego. To jest trochę tak, że patrzymy, jak reagują na daną akcję inni. I czy to, że ktoś już się zaangażował, że ta akcja już ruszyła, może być też dobrym takim motywatorem dla reszty, że słuchajcie, to warto się zaangażować?
To ma ogromne znaczenie, bo bardzo często powielamy albo szukamy jakby potwierdzenia, że część z naszych znajomych, a najbardziej tych z bliskiego otoczenia, w daną akcję się angażuje i to niekoniecznie finansowo, ale również udostępniając daną akcję. To znaczy, nie jestem tutaj psychologiem, ale czy chcemy, żeby oni myśleli, że my myślimy tak jak oni? Co za tym stoi, możemy dyskutować. Efekt jest taki, że jeśli widzimy, że dana akcja jest popularna w naszych kręgach, my też chętnie się w nią włączamy, bądź jeśli widzimy, że osoby, które są dla nas autorytetem, bądź są popularne, z jakiegoś powodu je szanujemy i liczymy się z ich zdaniem. Bardzo często celebryci, aktorzy, sportowcy, jeśli daną akcję udostępniają bądź zachęcają do zaangażowania się w tę akcję, to ma niesamowitą siłę, bardzo silne oddziaływanie pod względem i tych udostępnień, które są bardzo istotne, jak i samych wpłat.
Czyli w sytuacjach takich niejednoznacznie określonych społecznie raczej rozglądamy się, co robią inni i ulegamy tej presji, że jeśli jest to akcja zauważona przez innych, to chętnie się w to angażujemy. Tak? Możemy tak to spuentować.
Czas też ma ogromne znaczenie, bo jeśli ta akcja, jeśli ktoś akurat chce organizować albo już organizuje, prowadzi swoją akcję crowdfundingową, to czas, w którym zbieram uwagę tych najbliższych kręgów, bo mój krąg oddziaływania jest największy na tych bliskich kręgach, przyjaciele, znajomi, koledzy, to jeśli skoordynujemy te działania w krótkim czasie i wszystkich tych bliskich, znajomych zaangażujemy w to, że to jest moment, w którym to udostępniamy, to osiągamy ten efekt, który jest takim efektem medialnym. Bo jeśli na przykład mamy informacje w prasie, czy w medium takim jak radio, czy telewizja, zasięg jest automatycznie szeroki w jednej chwili. Nie mają takich możliwości, żeby zaistnieć. Muszą wygenerować ten zasięg w mediach społecznościowych i on będzie wtedy wygenerowany, jeśli w krótkim czasie z tą informacją dotrzemy do wielu osób i one w krótkim czasie to udostępnią. A zatem już są algorytmy tych narzędzi, które powodują, że to się wyświetla bardzo dużej ilości osób.
Czyli taki efekt kuli śnieżnej potem już działa, prawda? Czyli na początku zaangażujmy najbliższe otoczenie, a potem szukajmy, a potem to już jakby też potoczy się. Mamy pytanie od pani Alicji, Tomku, jeśli pozwolisz. Zbierałam na osobę chorą, to była szybka akcja, ale teraz zbieram na oddolną inicjatywę i jest znacznie trudniej.
No to warto zadać sobie pytanie, dlaczego jest znacznie trudniej. Masa czynników na to wpływa. Czy te osoby, które angażują, bo bardzo często jeśli chodzi o akcje charytatywne, angażują się osoby, które mają dzieci i wspierają akcje, które dotyczą dzieci, to ma niesamowitą siłę oddziaływania. Na przykład single, czy osoby młodsze, które tych dzieci nie mają, częściej angażują się w akcje związane z pomocą zwierzętom, kotom bądź psom. To tam gdzieś bliskie i czujemy tą potrzebę. Akurat te same osoby, które angażują się w daną akcję charytatywną, niekoniecznie będą angażowały się w inną. Dlaczego? Ten cel może być im tak niebliski. Mogą się nie identyfikować z tym, nie czuć tego powiązania bliskości, bo ta akcja może być na przykład w innym województwie, innym mieście, czy innym państwie nawet. Akcja może być niewiarygodna, źle opisana, bądź no, nie wzbudzać zaufania. Zaufanie tutaj jest bardzo istotne. Bądź cel może być postawiony w taki sposób, że te pieniądze, które są na starcie, kiedy widzimy, że jeszcze nie ma żadnych wpłat, to też jest moment, w którym jest chwila zawahania. Więc dlatego tak jest ważne, żeby ten początek zacząć, ten efekt kuli śnieżnej, żeby sami toczyliśmy tą małą kulkę śniegu, która się nie oblepi. Więc jeśli już jest troszeczkę cieńsza, ona potrafi dosłownie, szczególnie w Polsce, kiedy toczymy śnieg po mokrej ziemi, aż ziemię wyrywać. Bywają takie akcje, które zbierają kilkaset tysięcy złotych w parę godzin. I właśnie ten efekt społecznościowej to daje.
Wiesz co, tutaj chciałabym w takim razie przejść do kolejnego punktu w tym modelu, według którego omawiamy akty crowdfundingowe. Moja odpowiedzialność to jest kolejny punkt, który sprawia, że jednostki albo się angażują, bądź nie. Czyli takie poczucie, że tak jak wspomniałeś, pewne grupy docelowe angażują się w jednego typu projekty, natomiast inne już niekoniecznie. Czy możemy tutaj jakoś modelować kontekstem, czy budować kontekst akcji, żeby wzbudzić odbiorcach poczucie, że to również jest ich, że to jest ich interesie, tak? Czy to jest również, że oni są odpowiedzialni za to, co się dzieje?
Oczywiście, tylko że tutaj musimy rozmawiać o konkretnych przykładach, bo tak jak jest dużo różnych akcji, różnych celów, tak samo jest dużo różnych grup docelowych, których na różne sposoby się dociera. Bywają akcje, które nawet nie mają zdjęcia w tle, mają wpisane jedno zdanie i zbierają w przeciągu kilku godzin kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie dlatego, że zrzutka tak wygląda, tylko osoba, która za nią stoi, jest osobą, która ma szeroką społeczność za sobą stojącą. Ludzie, którzy ją śledzą, którzy ją wspierają na przykład od lat. Dla takiej osoby dotarcie do swojej grupy docelowej to czasem jest jedna wiadomość na Facebooku. Trudniej mają te osoby, które nie mają takich kręgów, czy to znajomych, czy kręgów osób, które śledzą. I one muszą wykonać bardzo ciężką pracę z dotarciem z tą informacją do osób, które mogą je wesprzeć. Natomiast zawsze warto się zastanowić, dlaczego ktoś miałby mnie wesprzeć, jaki on może mieć interes, niekoniecznie finansowy. On może mieć interes taki, że wspieram kogoś, kto jest moim sąsiadem, wspieram cel, który jest mi bliski, na przykład też pasjonuje się na przykład sportem danym, bo dużo sportowców u nas zbiera. Sam nie osiągnąłem spektakularnych sukcesów, ale mogę sobie pozwolić, żeby inni, reprezentując na przykład mój kraj, mogli je osiągnąć. Więc musimy to rozpatrywać zawsze per konkretny cel, per konkretna grupa docelowa.
I kto może poczuć się odpowiedzialny za realizację. Przejdźmy zatem do kolejnego, bo tutaj kolejnym etapem tego modelu jest podjęcie decyzji, czy mam kompetencje, żeby pomóc, czy nie. Bo ten przykład sportowców, o których wspomniałeś przed chwilą, którzy zbierają na przykład na wyjazd, na jakieś wydarzenie, na jakieś zawody, może trochę być takim przykładem, który pokazuje, że nie jestem w stanie udźwignąć finansowo takiego wsparcia w całości, prawda? A mogę wesprzeć go tylko w małym kawałku, czyli dać tak naprawdę tyle, ile jestem w stanie, ale czy tylko finansowo możemy wspierać takie akcje, czy nasze kompetencje, krótko mówiąc, czy nasze kompetencje w pomaganiu ograniczają się tylko do tych instrumentów finansowych, czy możemy też coś innego zrobić, żeby wspomóc?
No i tu właśnie dotykamy takiej kwestii, że każdy przesuwa ten cel do przodu. No w crowdfundingu to jest piękne, że on istnieje dzięki temu, że te społeczności się angażują bazując na małych kwotach. Czyli no, można stwierdzić, że jakbym miał sponsora, który finansuje mnie w całości finansowo, to byłoby najprostsze. No ale jednocześnie to jest najtrudniejsze, bo znalezienie sponsora, który jest w stanie kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczyć własnych wolnych środków, jest trudne. Ale okazuje się, że jest dużo prostsze znalezienie kilku tysięcy osób, z których każda przeznaczy parę złotych nawet. Natomiast nie przyznajmy tylko wartości finansowej, ponieważ to nasza społeczność, nasi znajomi, nasi bliscy czasem mogą pozwolić sobie bardziej finansowo bądź zaangażować się też w udostępnianie informacji i to nasze udostępnienie, ten skopiowany link, parę słów, dlaczego warto daną akcję wesprzeć, potrafi mieć dużo większą wartość niż sama moja wpłata. I to jest ten efekt dalej dolepienia się do tej kuli śnieżnej, tej informacji i poniesienia jej w dal, bo to dotarcie jest kluczowe do osób, które mogą być zainteresowane wsparciem.
Myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że nie tylko wpłaty, chociaż wpłaty oczywiście są tutaj, myślę, że kluczowe, ale udostępnianie, gdzieś przesyłanie dalej informacji, ale również tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, nawet kilka dobrych słów na temat akcji, bo to jest trochę tak, że dajemy wtedy trochę inne wsparcie, nie tylko instrumentalne w postaci pieniędzy, ale również mówimy tak naprawdę, słuchaj, to jest ważne, rób tak dalej, na pewno ci się uda, prawda? Czy z punktu widzenia, czy z twojego punktu widzenia dla osób, które organizują zbiórkę, tego typu sygnały od odbiorców są również istotne?
Oj, oczywiście, tego typu sygnały, jak również same komentarze, które wspierają, bo no, wiedzmy, że często tak robimy, bo to jest prostsze, szybsze, że po prostu damy przycisk udostępnij albo wkleimy link. Ale tam nie ma kontekstu. Ten kontekst nasz, własny, że to jest na tą osobę. Wiem, że to jest istotny cel. Sam wsparłem, sama wsparłam, że warto. To te parę słów ma ogromne znaczenie. Zresztą to widać bardzo szybko w reakcjach na dane udostępnienia, czy ktoś podejmuje tą akcję, czy przechodzi do akcji, czy komentuje. Chętnie się angażujemy wtedy, kiedy jest jeszcze dodatkowy kontekst do tego.
Jasne. Tomku, w takim razie myślę, że możemy to pod tą część podsumować w ten sposób, że pomaganie czy też angażowanie się w takie akcje prospołeczne wymaga od nas podjęcia kilku decyzji na kilku etapach, ale tak naprawdę my możemy tym kontekstem w pewien sposób budować to zaangażowanie. Jeśli pozwolisz, mamy kolejne pytanie. Mówią Państwo o akcjach wsparcia nawet na rozwój biznesu. Jak podejść do tego tematu w sposób taki mądry?
Okej, to
pytanie, wyzwanie.
Tutaj warto wspomnieć, że crowdfunding dzieli się na kilka gałęzi. Zależy, jaki to jest biznes. Jeśli to jest biznes, który już jest rozwinięty albo który ma pewną sporą skalę i można potwierdzić stopę zwrotu, to mówimy to o tak zwanym equity crowdfundingu. Jest takie rozwiązanie BizFund w Polsce, dość popularne, gdzie w zamian za wsparcie finansowe można uzyskać udziały w danym projekcie. I to już jest taki, powiedzmy, na poważny biznes. W przypadku mniejszych biznesów, kiedy nie mamy tych mocy finansów, czy nie jesteśmy tak rozwinięci, żeby pozwolić sobie na tego typu akcje, mówimy o tak zwanym reward crowdfundingu, czyli to troszeczkę tak jak przed produktu, którego nie ma, ale jeśli mnie wesprzecie, żebym mógł ruszyć z małą linią produkcyjną, złożyć większe zamówienie, żeby te produkty były tak zwane customowe, limitowane, ale to zamówienie musi przynajmniej mieć, powiedzmy, 100 sztuk. Mówimy o przedsprzedaży, znany na świecie model Kickstartera, w Polsce rozwiązanie typu wspieram to, bądź Polak potrafi. Bardzo często gry planszowe w ten sposób startują. One wymagają pewnych nakładów finansowych dużych na starcie, ale jak się społeczność osób, które się tym pasjonują, zaangażuje, te pieniądze można zebrać i zamówić daną grę. Więc przedsprzedaż, w której mamy pewien zbyt, jak już ktoś wesprze daną akcję. Na zrzutce też to można robić, oferując darczyńcom pewne nagrody. nagrody, które będą wręczone, kiedy dany biznes wypali bądź otworzy kawiarenkę i w ten sposób będzie można wykorzystać voucher, który się wykupiło wcześniej, wspierając mnie przed założeniem tego biznesu.
Wiesz, chciałam w takim razie, myślę, że kolejne pytanie będzie też nawiązywało do tego, o czym mówiliśmy przed chwilką. Czy pańskim zdaniem są inicjatywy, które nie powinny się pojawiać na crowdfundingowych stronach? Niektórzy na przykład uważają, że nie powinno się zabierać uwagi akcjom charytatywnym, czyli trochę mamy tutaj taką perspektywę monopolizowania tego typu działalności. Czy się z tym zgadzasz?
Charytatywnym, no to zaczynamy wchodzić na grząski grunt cenzury, bo jeśli by było, te akcje są wspierane, czyli to co, znaczy, że nie pozwolić akcjom, które mogłyby być wsparte, docierać, bo inne akcje są ważniejsze. Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i wspieramy to, co chcemy. Nikt nikogo w crowdfundingu nie zmusza do wsparcia danej akcji. I teraz ciężko jest ważyć, która akcja jest ważniejsza. Oczywiście ja osobiście sam uważam, że życie jest ważniejsze od wszelkich innych, no miłość i życie, tak? Na miłość nie zbieramy, na życie, na zdrowie możemy zbierać. Natomiast czy dopuszczać inne projekty, czy nie? Ja oczywiście uważam, że tak. Tych akcji jest bardzo dużo. Na samej zrzutce dziennie startuje 600 akcji. Czy jest ich za dużo? Oczywiście mogłoby być mniej. Nam zależy, żeby każdy, kto chce i może założyć akcję, żeby mógł to zrobić w ten sposób, no my nie musimy się angażować, tak? Możemy, jeśli daną akcję pominiemy, nic się nie stanie, ale jeśli ma dotrzeć do nas akcja, która jest nam bliska, dlaczego tego zakazać?
Myślę, że to jest trochę też tak, że to nie jest taka gra zero-jedynkowa, że mamy ograniczoną pulę zasobów i jeśli ktoś wesprze jeden cel, to zabraknie tych środków na inny cel, prawda? Tym bardziej, że a tak jak wspomniałeś, są różne grupy odbiorców. Zupełnie inni ludzie mogą mieć chęć wsparcia akcji charytatywnych niż jakichkolwiek innych, czy jakichś innych działań, prawda? Więc tutaj też trzeba pamiętać, że to nie jest gra zero-jedynkowa. Mamy tutaj pytanie też o, no właśnie, kolejne pytanie o cele. Czy sensowne jest zbieranie w ramach crowdfundingu środków na cele lokalne, które przynoszą korzyści wąskiej grupie ludzi? W jaki sposób nakłonić obcych w zaangażowanie się w takie projekty? No pytanie, co jest lokalne, co jest globalne dzisiaj, tak? Ale myślę, że tutaj chodzi o rozszerzenie tego zakresu oddziaływania.
Bardzo cieszę się na to pytanie, bo my doświadczamy na zrzutce bardzo dużego zaangażowania właśnie w akcjach lokalnych. Zresztą jak mam okazję teraz wykonywać pewne wywiady do swojego podcastu, kiedy zadaję pytanie organizatorom, kto was wspiera, najczęściej oczywiście sprowadza się znowuż do bliskich i znajomych, ale później najbliższe otoczenie, to otoczenie moi znajomi ze szkoły, starzy znajomi, sąsiedzi, których nigdy na oczy nie widziałem, ale usłyszał od innego sąsiada. Więc te akcje lokalne, kiedy my doświadczamy i naprawdę możemy odczuć wpływ później na tą naszą bliską rzeczywistość, sprawdzają się najlepiej. Takie budżety obywatelskie powstają, które tak naprawdę pozwalają zaistnieć danym. Ja sam w przedszkolu zbierałem środki na to, żeby powstał plac zabaw, bo akurat nie było środków w mieście, więc to rodzice zebrali wspólnie 10 tysięcy złotych i to mogło powstać. Tego zaangażowania w mieście pewnie by nie było, ale tutaj doświadczamy tego osobiście i chętniej się otwieramy. Więc jak najbardziej tak.
To w takim razie dopytam jednak mimo wszystko, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że jeśli jest to jakaś inicjatywa lokalna, to ona ma ogromną szansę zaistnieć, ponieważ właśnie będą osoby się zidentyfikowały, będą później widziały efekty tych swoich działań, tak, tej swojej przysłowiowej złotówki wpłaconej. Natomiast czy uważasz, że takie inicjatywy lokalne mają mimo wszystko szansę na zainteresowanie osób z dalszego otoczenia? Czy raczej powinniśmy koncentrować się na tym najbliższym?
Myślę, że jak najbardziej mają, ale tam musi zaistnieć troszeczkę więcej czynników. Musi być taki czynnik, który jest zaskakujący, że ktoś robi coś pierwszy raz, robi to wyjątkowo, robi to w sposób taki, że ja też coś tego będę miał, czyli chcę zobaczyć, czy im się uda, a ja się z tym identyfikuję, bo chciałbym też uruchomić dany projekt u siebie, więc wspieram ich dlatego, że no robią to pierwszy raz, robią to wyjątkowo, innowacyjnie. Innowacje bardzo chętnie są wspierane, bo one często nie... Z innowacjami wiąże się zawsze ryzyko. A jak się wiąże ryzyko, to najlepiej jest je dywersyfikować i minimalizować na wiele osób. Dlatego ten equity crowdfunding, czy wspieranie biznesu, kiedy ja nie muszę pożyczyć na przykład swojemu koledze wszystkich środków, ale jak już pożyczymy w 20 czy 40 osób mniejsze środki, ja osobiście mniej tracę. On dalej może zrealizować swój cel. Więc tam, gdzie jest ryzyko i można to ryzyko rozbić na mniejsze części pierwsze, to chyba też powoduje, że ten crowdfunding tak się sprawdza. Więc lokalne, jak najbardziej lokalnie promowane, nie znaczy, że nie mogą być wspierane przez zewnętrzne grupy, ale tu znowuż mówimy o grupach docelowych. Czyli prawdopodobnie nas wesprą ludzie, którzy identyfikują się i czują ten nasz problem, albo sami z podobnym problemem się borykają, mogą do tego doprowadzić. Przykładem są na przykład place zabaw swego czasu na Ukrainie, jak był konflikt, to wspieraliśmy tam, ja mówię wspieraliśmy, nasi użytkownicy wspierali akcje organizowane na rzecz zwierząt pokrzywdzonych, ludzi tam pokrzywdzonych, dzieci, no identyfikowaliśmy się, był kryzys, dla nich kryzys duży. Więc tam lokalne, ale wspierane przez społeczność.
To może przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, bo on jakby też trochę wynika z tego, co powiedziałeś. Kiedy i komu pomagamy? Wspomniałeś o tym podobieństwie, wspomniałeś o tej bliskości. Tutaj mamy też element takiego podziału chyba trochę na my i oni, prawda? My jako grupa, która jest, którą chętnie wesprzemy, czyli grupa, która jest do nas podobna, w jaki sposób się z nią identyfikujemy. I teraz połączyłabym to z pytaniem, jak skutecznie dotrzeć do moich odbiorców, aby byli oni zainteresowani danym celem. Czy istnieją jakieś wskazówki, które umożliwią nam skuteczny i szybki rozgłos? Czy budowanie właśnie na przykład celu, czy budowanie grupy odbiorców wokół takich podobieństw, tak? Słuchajcie, jesteśmy tacy jak wy i potrzebujemy od nam podobnych wsparcia, to jest dobry trop?
No właśnie, bo do crowdfundingu można pójść dwojako. Albo mam pewną potrzebę i ja ją potrzebuję zakomunikować, albo chcę znaleźć cel, który będzie bliski pozostałym osobom. Czyli w jednym i drugim przypadku muszę dobrze poznać osoby, do których kieruję komunikat. Bo albo muszę na przykład lokalnej społeczności i zrealizować dany cel na bazie sondy, ankiety bądź rozmów. Albo ja czuję własną potrzebę i na ile silna ona jest, weryfikuję ją, czy inne osoby też się z tą potrzebą identyfikują. Odkładam tutaj na boczny tor kwestie zdrowotne, bo one są oczywiste, że na przykład związane z dziećmi, że ta potrzeba jest jakby bardzo klarowna i zrozumiała od razu przez wszystkie osoby. Natomiast jeśli mówimy o celach takich grup społecznych, no to tak jakby ciężko odpowiedzieć na to pytanie zawsze bez kontekstu. Crowdfunding udaje się wtedy, kiedy osoba, która wpłaca, rozumie przekaz i czuje, że bez jej wsparcia to może się nie udać. Czyli ten kryzys spowodowany tym, że ja nie wesprę albo nie udostępnię, to może się nie powieść, jest tutaj kluczowy w tym mechanizmie. Jak ktoś wyjdzie, a większość osób wychodzi z takich akcji, no to jakby nie wpłynęliśmy na niego w dany sposób na tyle silnie, żeby zechciał nam pomóc. Może nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na to pytanie, ale chętnie doprecyzuję, jeśli przejdziemy dalej.
Ja myślę, że to jeszcze, myślę, że wrócimy jeszcze do tego za chwilę. W takim razie chciałabym, żebyśmy jeszcze zastanowili się chwilę nad tym, kim są ci darczyńcy, bo jeśli mówimy o takich zachowaniach, o motywacji do zachowań prospołecznych, to możemy powiedzieć, że z jednej strony jest taka motywacja endocentryczna, to znaczy pomagam, bo chcę się poczuć trochę lepiej, pomagam innym w taki lub inny sposób, ponieważ podbudowywuję trochę swoje ego, mam lepsze mniemanie na swój temat, czuję się z tym generalnie lepiej, albo egzocentryczna, kiedy tak naprawdę ważne jest dla mnie to, żeby pomóc. W pierwszym przypadku istotne jest, żeby było wiadomo, że to ja pomagam i czy my możemy na przykład w jakiś sposób, prowadząc akcje crowdfundingowe, tutaj zaspokoić tą potrzebę. Ważne jest to, że w ogóle, że cel został zrealizowany. I teraz, czy, no właśnie, gdybyś mógł powiedzieć, czy możemy, w drugim przypadku rozumiem, że sprawa jest jasna, po prostu coś się udało stworzyć, zrealizować, więc ta potrzeba jest zaadresowana. Co możemy zrobić w przypadku tych pierwszych odbiorców, dla których ważne jest, żeby to oni wiedzieli, to nie ma absolutnie nic pejoratywnego w tym określeniu, żeby mieli poczucie, że faktycznie to oni byli tymi, którzy przyczynili się do sukcesu.
No faktycznie to o czym powiedziałaś, że te postawy są dwie, to widać bardzo często przy wpłatach, bo są osoby, które wpłacają anonimowo i nieanonimowo. Te, które wpłacają anonimowo, wcale nie potrzebują tego rozgłosu czy uznania, wręcz zależy im na tym, że po prostu wspierają i bardzo często te osoby nie wspierają tylko finansowo i udostępnianiem, ale wspierają też radą bądź kontaktem, bo pamiętajmy, że w akcjach crowdfundingowych to pieniądze są tylko środkiem do celu. Bardzo często są jeszcze szereg różnych problemów, z którymi się osoba spotyka, organizacyjnych, informacyjnych, no wszelakich, w których też można pomóc i organizatorzy często dostają tą pomoc, bo to osoby, które chcą pomóc pozafinansowo. Pomoc finansowa paradoksalnie jest najprostszą, najszybszą, najłatwiejszą pomocą, jeśli te środki mamy, ale ona bardzo daje właśnie ten element dla osób, które niekoniecznie im zależy na anonimowości. Oczywiście to można zaznaczyć, nie znaczyć mniejsza o to. One potrzebują tego zastrzyku, Okej, okay, zrobiłem dobry uczynek. Fajnie, finansowo. No jest to naprawdę proste, trwa to zaledwie minutę, żeby tak daną osobę wesprzeć. Natomiast co mówią organizatorzy? Oni mówią tyle, że to jest piękne zawsze, kiedy spotykają się z takim odbiorem, że ta społeczność chce nieść pomoc, nie tylko finansową, nie tylko promocyjną, ale też swojego czasu, swoich kontaktów, swojego rynkodzieła, często wystawiając różnego rodzaju aukcje na aukcjach charytatywnych. To też jest bardzo silny strumień wpłat dla danych organizatorów.
Jasne. Kolejne pytanie, jeśli pozwolisz. Biorąc pod uwagę, że mieszkamy w Polsce, czy trzeba zapłacić podatek od uzyskanych kwot na crowdfundingu? Czyli wracamy do pieniędzy, ale trochę w innej perspektywie.
To jest bardzo ważny element. Trzeba pamiętać o tym, że polskie prawo reguluje darowizny od kwoty 4902 zł na przestrzeni 5 lat od jednej osoby. Innymi słowy, dana osoba musiałaby nam wpłacić powyżej tej kwoty, żebyśmy zapłacili od tego podatek. Ale crowdfunding jest nim piękne to, że wspiera nas wiele osób małymi kwotami. Średnio te kwoty na zrzutce wpłaty wynoszą 60 zł, więc znajdą się osoby, które wpłacają złotówkę, 5, 10 i osoby, które wpłacają 100, 200, 300. Rzadko się zdarza, że wpłacają one powyżej kwoty 5000 zł i to tylko od tych wpłat trzeba zapłacić podatek dochodowy. Nasz system akurat rozpoznaje też takie wpłaty i ułatwia informowanie o tym, kiedy te kwoty zostaną przekroczone, ale to tylko o tym trzeba pamiętać. Czyli można zebrać 1 000 000 zł, jeśli od jednej osoby ta kwota nie była przekroczona, tego podatku dochodowego nie trzeba zapłacić. Aha. To jest pod warunkiem, że wpłacającemu nie oferuje się świadczenia zwrotnego, czyli coś, co w naszym państwie podlega opodatkowaniu, czyli sprzedaży. Więc jeśli są tam pewne nagrody, które się oferuje w zamian za pewną kwotę, to jest to forma sprzedaży i to powinno być opodatkowane, warto o tym pamiętać.
Mhm. Dziękuję, to jest bardzo ważne jeszcze to, co mówisz, bo uświadamia nam też tak naprawdę, że możemy zebrać naprawdę duże kwoty, ale przez to, że od kilkunastu, kilkudziesięciu osób, to tak naprawdę możemy też dysponować tym pieniędzmi według własnego uznania później. Kolejne pytanie, zresztą tych pytań jest bardzo dużo, widać, że temat jest naprawdę gorący. Czy lepiej organizować takie zbiórki samemu, czy grupowo? Co w teorii lepiej się sprawdza? Myślę, że zostawmy teorię, co w praktyce się lepiej sprawdza. Czyli zbiórki organizowane indywidualnie, czy grupowo?
Znaczy zawsze za zbiórką stoi osoba bądź organizacja, która powinna być zweryfikowana, wtedy jest bardziej wiarygodna. Zdecydowanie grupowo. Każda wielka akcja może się wydawać, że jak to łatwo im się udało. No niełatwo i im to często mówimy o kilkudziesięciu, później nawet kilkuset osobach, które się w to angażują. Więc im bardziej spektakularna akcja, tym zazwyczaj większy zespół osób, który za nim stoi. Często są bliskie osoby, to potrafią później obce osoby, którym cel jest, które bardzo się identyfikują z danym celem i chcą nieść pomoc. No to jest praca, jak porozmawiamy z osobami, które szczególnie dużych akcji charytatywnych stoją, to jest praca na 2-3 etaty. Te osoby później naprawdę nie są w stanie spać, bo mają dużo pytań. Te pytania, jeśli zostają bez odpowiedzi, osoby bardzo źle się czują, jeśli pytanie jest pozostawione bez odpowiedzi, często takie związane z wiarygodnością, więc żeby nadążyć nad tą masą spływających próśb, pomocy, to trzeba poświęcić masę energii, ale przede wszystkim ten efekt kuli śnieżnej, czyli tej promocji w wielu kanałach, pozyskania uwagi mediów, to jest szalenie istotne, szczególnie na starcie, żeby ten start był taki skumulowany w jednym czasie, komunikaty wyszły w jak najkrótszym czasie, jak najwięcej osób się zaangażowało w jak najkrótszym czasie. To jest klucz.
Okej, dziękuję. Kolejne pytanie mamy, bardzo głośno się ostatnio zrobiło na temat finansowania filmu Braci Sekielskich w ramach crowdfundingu. Czy coraz więcej takich dużych projektów będzie finansowanych przez ludzi? Czy twoim zdaniem to jest ten kierunek, w którym zmierzamy? Czyli naprawdę duże projekty wymagające dużych nakładów finansowych mają szansę na tego typu finansowanie?
Oczywiście, szczególnie w tych miejscach, gdzie społeczeństwo jest spolaryzowane albo dotyka, jest bardzo emocjonalne, czyli jeśli przekaz jest emocjonalny i to nieważne, czy pozytywnie, czy negatywnie, my silnie na nas oddziałuje, przez to my też chętnie się angażujemy. I to jeśli chodzi o kwestie polityczne, światopoglądowe, wszelakie, tam gdzie te emocje są, mają duże zabarwienie, tam dużo osób się angażuje i duże kwoty jest w stanie wpłacać, tak, takich filmów będzie powstawać więcej. Powiedzmy po obu stronach, w sensie tam, gdzie poglądy są różne, to takie filmy będą powstawać i jeśli ktoś faktycznie zastanawia się nad realizowaniem tego typu akcji społecznych i chce wspierać tego typu akcje, one dyskutowane, a dyskusje powodują uwagę, a co idzie za uwagą, powodują zainteresowanie daną akcją i wpłaty. Więc to są bardzo często spektakularne akcje.
Mm-hmm. Ale to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, że to faktycznie chyba ten ładunek emocjonalny, który akurat z tym konkretnym projektem się wiązał, ma ogromne znaczenie, bo z jednej strony wyobrażam sobie, że dlatego uruchomił taką masę osób chętnych do wsparcia, że po pierwsze oni popierają ten punkt widzenia, w związku z tym chcą się tak identyfikować, a z drugiej strony często jest tak, że rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie zrobić, możemy właśnie wspierając takie akcje, możemy uczynić je możliwymi, czy trochę takie działanie per procura, nie ja, nie moimi rękoma, ale dzięki mnie ktoś inny to zrobił, więc tutaj pewnie to zaangażowanie będzie istotne.
To jest bezsilność mnie, ja nie mogę, ale ktoś w moim imieniu może, więc wesprzyjmy razem i zróbmy wielki efekt.
Tak, i to pewnie może i na pozytywnych emocjach być również budowane na zasadzie. Ja nie mogę sobie pozwolić na fantastyczny wyjazd gdzieś w świat, tak? Natomiast widzę, że ktoś ma taką możliwość, więc jeśli go wesprę, to trochę tak, jakbym trochę sama też tam mogła być. Kolejne pytanie. Co lepsze? Budowanie wrażenia, że bez wsparcia finansowego zrzucających się akcja nie ma szans na realizowanie, czy budowanie wrażenia, że akcja da radę w części lub w całości bez sukcesu się powieść?
No, super. Odpowiadając na to pytanie, uważam to drugie rozwiązanie, a to dlatego, że uzależniamy wszystko, kładziemy cały nacisk w pierwszym rozwiązaniu na osoby wspierające, czyli bez was się nie powiedzie. To trochę pokazuje, że nie jestem na tyle zdeterminowany, że nawet bez was to zrobię. Lepiej budować przekaz na zasadzie z wami uda mi się lepiej, szybciej, bardziej prawdopodobne albo większe, ale bez was też będę robił i najlepiej już robię. Czyli pokazać pewne elementy, że już działam, że projekt postępuje, ale może nie dojdzie do skutku albo nie będzie tak udany czy spektakularny, jeśli nie wasza pomoc. Może będzie trwał dłużej. No to jest jakby takie zbudowanie tego zaufania i determinacji organizatora, że z wami czy bez was ja to zrobię, bo bardzo tego chcę, ale z wami będzie prościej, łatwiej i pewniej się powiedzie.
A to jest też trochę chyba wtedy taki przekaz perswazyjny, że mówimy, że macie szansę się w to zaangażować. Jak się nie zaangażujecie, to nie weźmiecie znowu udziału w czymś fantastycznym, prawda? To trochę tak...
To organizatorzy też jakby budują tak przekaz, że czujcie się też częścią tego projektu. Bardzo często, jeśli mowa o filmach, to na filmach na końcu jest się patronem. Jeśli mowa o projektach takich biznesowych, nie, rower elektryczny, tą osobę bądź umożliwi przejechanie się tymże rowerem, a ta osoba wspierająca wie, że sama może nie mogłaby tego zrobić, ale czuje się, kurczę, to jest częściowo mój projekt i to jest prawdą, bo bez tej osoby by się to nie powiodło.
Tomku, kolejne pytanie, bardzo takie konkretne już. Sama inwestuję to, co mam, by być stylistką paznokci. Inwestuję swój czas, miejsce, w mieszkaniu, pieniądze na początku. Mam ograniczone środki. Jeszcze w nawiasie, czyli zakładam, że tutaj osoba jest zdeterminowana. Czy w ogóle w takim przypadku mogę korzystać z takiego zbierania finansów?
Oczywiście, że jeśli coś jest zgodne z prawem. Sęk w tym, jaką historię opowiemy twoim klientom, to znaczy w jaki sposób ty przekonasz ich, że warto ciebie wesprzeć. Jeśli robisz to w mieszkaniu, a wiesz, że na przykład chcesz rozwinąć technologię, możesz to robić lepiej, bądź ściągać materiały, na które nie mogłabyś sobie pozwolić, gdyby nie to wsparcie, to może twoje klientki zechciałyby ciebie wesprzeć, kiedy będziesz mogła tą usługę oferować za 3 czy 4 miesiące. Najlepszym ambasadorem twoim są twoje własne klientki i twoja rodzina, która może cię wesprzeć i udostępnić taką informację. No warto próbować. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem tego typu akcji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że stali klienci są gotowi swoje własne środki zainwestować, powierzyć, jeśli są zadowoleni z twojej usługi i wiedzą, że w ten sposób ci pomogą.
Tylko tutaj jest ważna ta świadomość tego celu, prawda? Nie na zasadzie, to jest akcja, czy to jest problem, jakich jest wiele, tylko co sprawia, że ten problem jest, ta akcja ma być wyjątkowa i zaangażować wyjątkowo te konkretne osoby. Pytanie bardzo istotne, w jaki sposób weryfikowane są zbiórki w trakcie i po? Myślę, że tutaj mówimy też o weryfikacji finansowej, ale również pewnego rodzaju weryfikacji zaufania, czy też kredytu zaufania, którego udzielamy, wspierając pewne zbiórki.
No to warto zaznaczyć, że to zależy od platform, więc ja mogę powiedzieć się w imieniu swojej platformy. Robiliśmy też analizę innych platform, ale może nie będę się tu skupiał na ich słabych stronach. Przede wszystkim to jest weryfikacja człowieka, czyli pierwsze, że wiemy, że za daną akcją stoi ta osoba bądź ta organizacja. My akurat swoich użytkowników, zanim wypłacą środki, weryfikujemy dowodem bądź dokumentami firmowymi. One są jakby przetrzymywane też w sposób bezpieczny. Wymaga tego od nas KNF, bo jesteśmy krajową instytucją płatniczą jako jedyna platforma w Polsce. Mamy bardzo restrykcyjne jakby warunki i procedury weryfikacyjne. Są później weryfikacje pod względem pewnych progów finansowych, to są weryfikacje celów już. Czyli ten cel może być wcześniej zweryfikowany, szczególnie cele charytatywne, kiedy weryfikujemy dokumenty. Te dokumenty nie są później publicznie dostępne, ale my je sprawdzamy i one są określone, opisane w naszym regulaminie, ale już pewne są 20 tysięcy i 50 tysięcy weryfikowany cel. Jeśli na którymkolwiek etapie są pewne wątpliwości, od dokumentów, to weryfikacja jest blokowana, środki nie ma listy rozwiązana. No niestety, tak jak wszędzie, pojawiają się oszuści, którzy starają się żerować na naiwności ludzkiej i mogą pisać sobie dowolne opisy i słuchać się nawet fałszywymi dokumentami. Tego typu procedery się zdarzają na porządku dziennym i są przez nas umarzane. Forma ma swoje własne procedury i warto się z nimi wcześniej zapoznać.
Ja myślę, że to jest też ważne to, co powiedziałeś o budowaniu takiego zaufania też do was, jako do osób zajmujących się tym pośrednictwem pomiędzy osobami, które potrzebują wsparcia i tym, które tego wsparcia, to wsparcie pokazują. To jest też pewnie te procedury, o których wspomniałeś, to jest efekt waszych doświadczeń, wielu lat, różnego rodzaju przeprowadzanych akcji i pewnie i lepszych, i gorszych.
Może dodam jedną drobną rzecz, bo każda osoba, która widzi daną akcję, może ją nam zgłosić. Bo dziennie powstaje ponad 500 akcji, nie jesteśmy w stanie wszystkiego analizować, natomiast jeśli coś budzi wątpliwości, jest specjalna funkcja do tego przy każdej akcji i przy każdym zgłoszeniu dana akcja jest blokowana i weryfikowana do czasu wyjaśnienia. Nie można danych środków wypłacać i wnikliwie jest analizowana, więc proszę, jeśli trafiacie na akcje, które budzą wasze wątpliwości, zawsze nam je zgłaszajcie.
To taka odpowiedzialność w szerokim znaczeniu, prawda? A propos właśnie może w takim razie wiarygodności, kolejne pytanie. Jak udowodnić swoją wiarygodność przy promowaniu naszej zbiórki? Czy wszystko najlepiej przeprowadzić poprzez drogę internetową? Czy tutaj?
Znaczy, warto rozdzielić dwie drogi, bo często organizatorzy zbierają pieniądze nie dla siebie, na przykład dla innej organizacji bądź osoby trzeciej, więc tu powinno was uwiarygodnić takie potwierdzenie, oświadczenie, że wkrótce to ułatwimy możliwość zbierania bezpośrednio tylko do podmiotu trzeciego, no i zbieranie dla siebie. Czyli ta wiarygodność musi być w całości procedura podstawowa, kiedy weryfikujemy dokumentami wszelkimi przesyłanymi, no i ten cel ma pewien kosztorys. Kosztorys, który można zweryfikować, czyli jeśli pojawiają się tam podmioty, występują jako dostawcy usług, produktów i tak, żeby można było dany cel zweryfikować, to znaczy, że im więcej informacji jest na temat dostawców, że każda osoba może zadzwonić i sprawdzić to, to zawsze uwiarygodnia, bo mała rzecz wystarczy, czasem brak odpowiedzi na trudne pytanie dla zapalać lampkę. No, jeśli akcja jest wielka, spektakularna, wiedzmy, że ten organizator ma bardzo dużo pytań na bieżąco. Natomiast jeśli to jest mała akcja, ja zalecam zawsze pytanie. Osoba, która zbiera środki, powinna być zawsze dla nas dostępna i rozwiewać wszelkie wątpliwości. Więc jeśli akcja nie budzi pytań, to jest akcja dobrze zorganizowana. W sensie takim, że jest podane wszystkie szczegóły na temat akcji, dlaczego zbieram, do kiedy zbieram, na co zbieram, jak pieniądze będą spożytkowane, jak zamierzam przedstawić, udokumentować realizację danego celu, jaką drogą będę się komunikował. Bardzo często to są fanpage'e bądź różnego rodzaju kanały, na których można zobaczyć filmy, zdjęcia. Filmy świetnie uwiarygodniają, pokazują nas jako osobę, zdjęcia również, dokumenty wszelkie, które macie, to wszystko uwiarygodnia. Sam tekst, można wszystko napisać, ale już obraz czy nagranie siebie jest dużo trudniejsze, ale dużo bardziej wiarygodne.
Czyli tak naprawdę to jest ogromna praca domowa też, nie tylko pomysł na to, na co chcę zbierać, nie tylko zastanowienie się, jakiej kwoty potrzebuję, a co potem, jak zbieram. I tutaj nie tylko rozumiem, że twoją intencją było też powiedzenie, że nie tylko zalanie nas informacjami na ten temat, ale również, żeby to były najbardziej wiarygodne informacje, bo potknięcie w jednym punkcie może zniweczyć tak naprawdę całą pracę.
Tak samo jak w sieci są takie serwisy jak wykop.pl, który bardzo szybko zwraca uwagę na coś, co jest podejrzane. Więc tu też trzeba uważać. Generalnie oszuści są szybko obnażani tam i alarmowani wpłacający, że coś jest nie tak. Więc tak jest.
Są mechanizmy. Pozwolisz w takim razie konkretnego projektu. Chcemy zrealizować projekt promujący przedsiębiorczość wśród młodych osób. Rozważamy poszukiwanie sponsorów firm, które będą zainteresowane wsparciem nas. Czy crowdfunding to dobra opcja?
Crowdfunding to zawsze dobra opcja, jeśli ta osoba, która wspiera, będzie czuła, że ma z tego jakąś korzyść. Czy to korzyść, czy wspiera dany cel, więc w tym przypadku chcemy promować przedsiębiorczość. Zawsze jak uderzamy, przepraszam, zwracamy się do sponsorów, no to każdy sponsor ma jakiś interes za tym stojący. Czy to rozpoznawalność, czy to ocieplenie własnego wizerunku, czy to jakaś linia komunikacyjna zgodna z nim. No to jest biznes. Jeśli mówimy o przedsiębiorczości, to jest biznes, więc jest gdzieś tam z tyłu, na samym końcu stopa zwrotu. Jeśli mówimy o tej przedsiębiorczości, myślę, że poszukiwanie sponsorów, którzy w ten sposób mogą się pokazać sponsorem, który wsparł daną akcję, bo ta przedsiębiorczość osób młodych jest mu bliska, jest dobrym pomysłem, jak najbardziej. One nie muszą wcale wesprzeć dużą kwotą, wystarczy symboliczną, ale bardziej ważna będzie ich promocja, bo jeśli ta uwaga będzie ich tam skupiona, no to sponsor też zyska tą rozpoznawalność, na którym zależy identyfikowanie się z danym celem.
Rozmawialiśmy na ten temat, ale pojawiło się pytanie, więc ja przeczytam dobrze, jeśli trzeba będzie coś jeszcze doprecyzować, to bardzo proszę. Crowdfunding w Polsce nie jest uregulowany prawnie. Brakuje systemowych mechanizmów odróżniania m.in. darowizny od crowdfundingu, który zresztą wspomniał jakieś rozwiązanie.
To rozumieć przez to, że jest nieuregulowany. I który crowdfunding? Bo ten model, w którym my funkcjonujemy, czyli oparty na darowiznach, no jest regulowany. Mówimy, jeśli nie ma tego świadczenia zwrotnego, o którym mówiliśmy, no to jest regulowany po prostu kwotą od darowizny, podatku od darowizny, o której mówiliśmy. Jeśli mówimy o takim biznesowym, czyli tam, gdzie są udziałane, bo jakby jest świadczenie zwrotne w postaci udziału w firmie i jakby jeśli dane świadczenie nie jest realizowane, to można jakby pójść na drogę prawną. Jeśli mówimy o tym tak zwanym rework crowdfundingu, no to znowuż jesteśmy w modelu przedsprzedaży. To jest dosyć ryzykowny cały model, bo co jeśli do danej sprzedaży nie dojdzie? Musimy pamiętać o tym, że akcja bardzo często może się powieść, jeśli daną kwotę uda się uzbierać i rozumiem, że jest jakby bardzo duże ryzyko niezaistnienia tej sytuacji, do sprzedaży doszło, więc jeśli mówimy akurat o tej dziedzinie, ona mogłaby być lepiej uregulowana, ale miejmy na uwadze to, że akurat ta noga niestety w Polsce jest bardzo mało popularna. Tutaj wolumeny zbieranych środków miesięcznie czasami w porywach 5000 zł dziennie. Jeśli na przykład, o którym my rozmawiamy, w sensie na przykład na zrzutce, to są środki rzędu 500-700 tysięcy złotych, które poprzez zrzutkę było 1 000 000 złotych zebranych, nasi użytkownicy zebrali, więc jakby ta skala jest dużo wyższa. Ja myślę, że im skala będzie bardziej rosła, większe. Zresztą to, co jest nieuregulowane, to też jest pewna przestrzeń i do nadużyć, ale też i przestrzeń do tego, żeby można było to różnie interpretować, więc paradoksalnie może i dobrze, bo nie ma tej bariery takiej w tej chwili, jaka mogłaby być. Więc zawsze każdy kij ma dwa końce.
No tak, budujemy trochę takie common law, prawda? Na pewnych praktykach, może tak jak wspomniałeś, nie wszystko wymaga takiego bardzo restrykcyjnego określenia za pomocą litery prawa. Spójrzmy zatem na crowdfunding, zbliżamy się już powoli do końca, ale myślę, że to jest też bardzo ważne, z trochę innej perspektywy. Czy można zarabiać na własnej pasji, twoim zdaniem, regularnego wsparcia ze strony społeczności, ze strony osób, które no, widzą jakiś cel w tym, aby nam się udało?
No to jest bardzo ciekawe, tutaj jest taka odnoga crowdfundingu opierająca się na takich, my to nazywamy cyklicznych wsparciach, cyklicznych wpłatach. Sami też lada moment uruchamiamy tego typu usługę, w której osoby, które realizując swoją pasję i dzieląc się nią bardzo najczęściej w sieci, w postaci filmów, w postaci wpisów na blogu, w postaci materiałów, lekcji, które udostępniają i tu mówimy bardzo szerokie spektrum od osób, które podróżują poprzez fotografów, filmowców, muzyków, no, która nie do końca idzie zgodnie z ich pasją. Są gotowe, ludzie, którzy ich obserwują, zazwyczaj to jest kilka procent z osób, które obserwują, które są fanami, jest w stanie poświęcić kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie wsparcia dla danej osoby, aby ta mogła się poświęcić w pełni swojej pasji. I to jest piękne, że jakby w ten sposób możemy sprawić, że ta dana osoba może porzucić nawet swoje stałe źródło utrzymania, bo i stałym źródłem utrzymania jest ich wsparcie od społeczności. Dzięki temu mogą się jeszcze bardziej realizować, produkować więcej tych treści, które udostępniają osobom, które te treści lubią i których te treści łakną, a odwdzięczają się drobnymi w zasadzie, bo często odmówimy sobie obiadu albo kawy w kawiarni, żeby wesprzeć osobę, z którą spędzamy czasem nawet kilka godzin miesięcznie, od której się uczymy. I to działa, to jest bardzo silnie rosnąca gałąź crowdfundingu. No i to są te darowizny, więc tak naprawdę ciekawy aspekt, że nie trzeba nie wesprzeć nas na przestrzeni 5 lat kwotą blisko 5 000 zł.
Piękne jest też to, o czym wspomniałeś, że tak naprawdę dzięki właśnie wsparciu od innych osób możemy nie tylko realizować nasze pasje czy rozwijać się dalej, ale mamy też oprócz finansowego wsparcia również to wsparcie, że komuś też na tym zależy, żebyśmy nie porzucali tej myśli, żebyśmy rozwijali tą ideę, prawda? Więc to takie utwierdzanie nas trochę w przekonaniu, że warto, że warto walczyć o swoje marzenia. Jeśli pozwolisz, mamy jeszcze jedno pytanie tutaj, które wydaje mi się, że powinno też być postawione oczywiście. Czy da się tak przeprowadzić akcję, by zachować jakiegoś rodzaju anonimowość zbierającego? Na przykład ta osoba niepełnosprawna i nie chce wzbudzać litości wśród znajomych, a dane zbierającego są przecież ogólnodostępne. Czy są takie mechanizmy, które pozwalają na to?
Klucz w tym pytaniu jest to, że żeby nie zarazić, żeby nie pamiętam, jak to było ujęte, nie wzbudzać litości wśród znajomych, no ale właśnie tu trzeba mieć tą świadomość, że do momentu, kiedy nie pozbędziemy się tych tej bariery takiej dzielenia się życiem osobistym w tym konkretnym przypadku, do tego momentu ta akcja prawdopodobnie się nie uda niestety. My musimy się podzielić swoją prywatnością, bo to ona nas uwiarygadnia. To jest, ja byłem świadkiem wielu akcji, które próbowały odwrócić ten mechanizm, żeby oprzeć ten crowdfunding charytatywny nie na współczuciu, a na pozytywnych emocjach. Okazywało się, że to nie miało takiego efektu. Niestety to na nas nie działa tak, nie wyzwala takiego bodźca emocjonalnego, w którym chcemy się tak chętnie angażować. I przykro mi to jest słyszeć, bo bardzo często wiem, jak wiele osób nie chce budować tego współczucia, ale w większości przypadków bez tego współczucia ta akcja może się nie udawać. I tak jak najsilniejsze fundacje bazują na tym, że pokazują tą historię, jakby wyciskają z nas te łzy, to one wiedzą, co robią. One wiedzą, że to działa. I to przed czym my się wzbraniamy, ostatecznie idąc do takich organizacji, ostatecznie to oddajemy. To jest ta nasza cena, którą płacimy za to, że ktoś nas wspiera. No niestety tak to wygląda. Więc musimy się liczyć z tą stratą prywatności, utratą prywatności, jeśli chcemy, żeby nam się powiodło. Ja wiem, że to może być trudne, ale oni nie proszą się o pieniądze, oni proszą się o możliwość życia, tak jak inni. I osoby, które wspierają, to rozumieją. Jest taka czarna strona crowdfundingu, hejterów, którzy potrafią szykanować osoby, które zbierają. Mieliśmy też takie historie, dzisiaj już może mało czasu o tym, żeby to rozmawiać. To jest bardzo przykre. Doświadczają tego te grupy wsparcia, które pomagają organizować akcje, bardzo w walczeniu z czymś takim. To jest ciemna strona, o której nie warto mówić. Ona jest, istnieje, jest to bardzo przykre, no ale niestety, no taka jest cena tej utraty prywatności.
Żebyśmy nie kończyli tą ciemną stroną, wrócę na chwilkę jeszcze do tego, co powiedziałeś przed chwilą, o tym właśnie, że to wzbudzenie takiego poczucia, nie chcę powiedzieć litości, tak, ale takiego poczucia smutku. Jedna z teorii, która mówi o dlaczego działamy prospołecznie, wyjaśnia to w ten sposób, że szacujemy sobie koszty nieudzielenia pomocy w przypadku takich zdarzeń właśnie kryzysowych, takich wzbudzających nas właśnie te skrajnie, no nie negatywne, ale te takie trudne emocje mogą być dużo większe. Jeśli nie udzielimy pomocy, potem z tym żyjemy. Wiem, że komuś dzieje się krzywda, nie udzieliłam tej pomocy i ciężko mi z tym żyć. Nie mam później szansy na redukcję tego dysonansu. Stąd może właśnie te akcje mają większą szansę powodzenia, bo łatwiej mi dać nawet niewielką, symboliczną kwotę, ale zdejmuję z siebie trochę takie odium. Wiedziałam i nie zareagowałam. Właśnie wiedziałam, zareagowałam tyle, ile mogłam.
Ja myślę, że to jest też bardzo silny efekt takiej empatii, że a gdybym ja był w tej potrzebie, też mógłbym sobie nie poradzić i też bym liczył na to, że inni mogą mnie wesprzeć. A dla mnie to tylko tyle. To niesamowicie.
Ale to jest, wiesz, to jest znowu trochę taka ciemna strona tych zachowań prospołecznych, bo Watson, kolejny psycholog społeczny, mówiąc o tym, dlaczego działamy w ten sposób, dlaczego pomagamy innym, wskazał właśnie na jedną z takich motywacji, że liczymy na to, że w przyszłości karma do nas, krótko mówiąc, karma do nas wróci, więc nie działamy dlatego, żeby innym pomóc, tylko czujemy, że kiedyś dla nas też to będzie miało jakieś pozytywne efekty.
Niezwrotne. No ja teraz daję, ale oczekuję, że inni dadzą mi, jak ja będę w potrzebie.
Trochę jak ojciec chrzestny, prawda? Udzielał różnego rodzaju pomocy, natomiast kiedyś przyjdzie czas, przyjdzie miejsce, przyjdzie moment, kiedy to ja poproszę o pomoc i będę liczył na to, że mi ją oddasz. Tomku, my musimy już kończyć. Czy mógłbyś na koniec podać nam jakieś rekomendacje, gdzie możemy uzyskać trochę więcej informacji na ten temat, dowiedzieć się szczegółów?
Znaczy my bardzo dużo materiałów wyprodukowaliśmy na ten temat, to znaczy u nas jest poradnik jak zacząć ze wszelkimi szczegółami. Akcje na zrzutce można odpalić dosłownie po tym webinarze w 2 minuty. Jak ktoś nie zdoła uruchomić zrzutki w mniej niż 2 minuty, proszę napiszcie mi co nie zadziałało, bo nie wierzę, że się nie da. Poza tym jest też cykl podcastów, które wyprodukowaliśmy do odsłuchania na Spotify czy Apple Podcast bądź obejrzenia na YouTubie, gdzie robimy wywiady z organizatorami, dzielą się swoimi doświadczeniami, również swoimi radami na stronie i w naszych kanałach. No i jest dużo poradników w sieci, na które można trafić, ale myślę, że ten temat wyczerpująco ujęliśmy u siebie i radzę spróbować po prostu.
Bardzo dziękuję Tomku w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również Państwu za aktywność, za zaangażowanie, za pytania. No temat, jak wspomniałam, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo tutaj też pobudził Państwa do uczestnictwa. Już teraz zapraszam na kwietniowy webinar. Zachęcam również do śledzenia informacji na temat strefy zarządzania na naszych materiałów udostępnianych przez nas na YouTubie. Bardzo dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia wkrótce.
Dziękuję również.